dobrym tonie.
W dobrym tonie, o donosach, ale o pozytywnych donosach. Doktor Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, jest z nami. Witam serdecznie.
Witam.
I Jarosław Kołodecki, który już zdążył opowiedzieć, jak to wspólnota warszawskiej ulicy Smolnej najpierw donosiła na klub, który utrudniał życie mieszkańcom porządnej starej kamienicy.
Potem nie jednej,
Tylko wielu. Potem się tam ulokowała Straż Miejska i też trzeba było podnosić, bo jak to służby, które mogą więcej, też się rozpanoszyło. No ale to jakoś działa. W najnowszym numerze tygodnika Przekrój ten artykuł Spieszmy się lubić donosicieli. Jest mowa o tym, że po angielsku to się nazywają whistleblower, czyli w dosłownym tłumaczeniu dmuchający gwizdek. Nawiązanie do tego, jak zachowuje się policjant angielski, jak było niebezpieczeństwo, że gwizdze po prostu, żeby zrobić z tego hałas. No ale u nas w Polsce i takich przykładów jest wiele, zresztą w tym artykule również są te przykłady, jeśli ktoś, można powiedzieć, w najlepszej wierze donosi o czymś, że coś się dzieje źle w firmie, coś się dzieje źle w szpitalu, bo jest przykład zresztą z nazwiskiem doktora ze Śląska, no to zwykle pierwszy pada tego ofiarą i no, nie ma żadnej ochrony.
Powiedzmy sobie tak, był kiedyś w Rosji taki car Piotr Wielki, który stworzył bardzo taką rozwiniętą siatkę donosicieli i każdy mógł donosić, jeżeli chciał, każdy mieszkaniec na przykład miasta mógł wyjść bodaj na rynek czy na taką wskazaną ulicę, krzyknąć odpowiednie hasło 3 razy, od razu pojawiała się tajna policja i go zgarniała i mógł złożyć donos. Donos mógł złożyć na każdą wybraną osobę, po czym poddawano tę osobę torturom. Jak osoba się przyznała, no to była skazana. Natomiast jeżeli się nie przyznała, to wtedy donosiciela poddawano torturom. Więc był to taki system, który na Zachodzie mógłby się nie podobać. Natomiast był to system, który jak na rosyjskie warunki działał. I mam wrażenie, że taka sytuacja, w której takie informowanie obywatelskie działa, to jest właśnie sytuacja, w której jednak donosiciel też ma jakieś niebezpieczeństwo. To znaczy, że kiedy my wysyłamy po prostu anonimy, dlatego że nam sąsiad zaszedł za skórę i czasami to są anonimy, powiedzmy, uzasadnione, czasami nie, no to to jest bardzo często taka zawiść, zemsta. Polacy, wbrew pozorom, mimo że to słowo donos w polskim języku generalnie jest źle odbierane, to Polacy często piszą do nas, jak wynika z badań, i to najprzeróżniejsze rzeczy. Natomiast mam wrażenie, że to jest wszystko bardzo związane z poczuciem interesu, z poczuciem własnego interesu albo z poczuciem takiego tego, że sądzimy, że coś powinno być, a nie jest. I teraz to są jak dwa źródła. Nie wiem, na przykład przy moim bloku jest inwestycja, ona tam byłaby budowana, ale cały czas są doniesienia mieszkańców mojego bloku, w tym powiedzmy moich najbliższych, na to, że tam gdzieś wiadomo, że to będzie tutaj łamało ten przepis, inwestycja nie może się zacząć, przez co mamy jeszcze spokój właściwie. Ale to jest jakby wynika z pewnego interesu swojego. Ja wiem, że to jest tak, że to jest tutaj mój interes, a nie interes społeczny. Natomiast
chociaż
są
to
ludzie...
się stało pewną plagą, dlatego że w tej chwili oprotestowywanie budów...
Skoro można, to się protestuje, prawda? I jasne jest, że bardzo często jednak te projekty łamią prawo, jak już dojdzie do budowy. Natomiast druga sprawa to różnego rodzaju doniesienia, dlatego że my sądzimy, że coś powinno być, a nie jest. Czyli na przykład coś mi teoretycznie nie przeszkadza, ale ja wiem, że to jest niesłuszne, gdyż to jest niezgodne z moim systemem wartości na przykład i wtedy składam donos. No i tak było, to może być oczywiście pozytywne, kiedy jasne jest, że widzę, że na przykład sąsiad bije żonę, a ja składam donos, dlatego że mimo, że to mnie w żaden sposób nie dotyka, bo współczuję tej kobiecie, albo dzieciom tego sąsiada i tak dalej, a czasami nawet, że sąsiad bije psa, jest donos. Natomiast druga sprawa, że kiedy już, mogą to, jak mówię, być korzystne, a mogą to być wręcz niekorzystne rzeczy, tak jak było przecież za czasów powiedzmy PRL-u, gdzie też ludzie czasami donosili zupełnie bezinteresownie komuś na złość.
No właśnie, i czy zmieniły się, to pytanie do obu panów, czy zmieniły się nasze zachowania? Bo wiadomo było, że pan się odwołał do czasów carskich, prawda? System rzeczywiście, to jakaś logika tego systemu była, prawda? Natomiast wiadomo było, że donoszenie w czasach PRL-u w tamtych czasach to był sposób na jakby wzmocnienie swojej pozycji, prawda? Że ktoś tam uważa, że no proszę bardzo, tutaj taki donosi, no wiadomo było, kiedyś można było donosić, że sąsiad słucha Wolnej Europy, prawda? Albo, że przychodzą do niego listy z zagranicy. To były lata 50. Potem coś jeszcze. Czy zmieniliśmy się i jesteśmy skłonni donosić w sprawie, że na przykład ktoś nie posprzątał ulicy, a chodzą starsi ludzie i zaraz ktoś złamie nogę, albo że wiszą sople, bo teraz akurat wystarczy się przejść ulicami polskich miast i widać, który budynek jest dobrze zarządzany, dobrze administrowany, a który nie. Czy zaczynamy mieć takie poczucie właśnie, że jesteśmy gotowi do obywatelskiego donosu? Na Smolnej ostatnio były do nas o co? O ulotki agencji towarzyskiej.
No nie, to już dawna sprawa. Na Smolnej już od 3 lat nie ma ulotek agencji towarzyskich.
Nie ma? Bo co,
dlatego, że powiedzieliśmy, że będziemy donosić. Że głośno to zapowiedzieliśmy, że jeżeli zobaczymy, to dowiedzą się o tym wszyscy. Ci, którzy powinni się dowiedzieć oraz... że nasz prawnik stowarzyszeniowy wytacza natychmiast proces temu, kto zlecił przyniesienie tej...
No jak znaleźć kogoś takiego?
Proszę zauważyć, że wystarczyło takie zdecydowane oświadczenie woli, aby od 4 lat, bo już jest 4. rok od momentu, kiedy podjęliśmy tę akcję, sporadycznie 2 razy do roku jakaś nowa agencja, która nie wie, jakie obowiązują prawa w tym mieście, decyduje się zrobić zrzut. I natychmiast zostaje poinformowana, najpierw telefonicznie, potem na piśmie, że sprawa jest skierowana do sądu i ona natychmiast się wycofuje. To jest dowód na to, że brak jest tegoż właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Żeby obywatele byli nieposłuszni, to nie tworzyliby przestrzeni dla funkcjonowania przeróżnych szarych stref.
Czy czasem wystarczy pierwszy krok?
Ale ja myślę, że tak, że czujemy się przede wszystkim nieuwłaszczeni. Nieuwłaszczeni na swoich prawach. Pamiętacie, kto w zeszłym roku otrzymał stołek warszawski? Pani, która zrobiła dziurę w jakimś szmacie, która wisiała przed jej oknem, prawda? I ja też byłem nominowany do stołka, więc trochę i zazdroszczę, że ona otrzymała, ja nie. Ale myślę, że to nieposłuszeństwo owej pani, która niczego wielkiego może nie dokonała, poza tym, że wycięła dziurę, było znamienne. Ona się nie zgodziła na to, żeby ktoś decydował o tym, czy ona ma mieć prawo do światła, czy też nie. Ja bym bardzo chciał, żeby warszawiacy zaprotestowali przeciwko psuciu ich krajobrazu. Żeby Polacy zaprotestowali przeciwko temu, że odebrano nam prawo do normalnego krajobrazu. To jest też nasze prawo.
Akurat tamten przypadek tej pani, który był nagłośniany, troszkę mnie zdziwił, bo świadczył o też braku wspólnoty w tym budynku, bo wiadomo, że...
Gdyby wszyscy wycięli dziury, to by było...
Nie, wiadomo, że z tego są pieniądze dla wspólnoty. Jeśli wystarczy poddać to głosowaniu na zebraniu mieszkańców i dać się przegłosować albo przegłosować innych. I jeśli pomoże nam to odremontować nasz dom przez to, że przez 3 tygodnie będziemy mieli ciemniej, czy tam przez miesiąc będziemy mieli ciemniej w mieszkaniach, no to dobrze. A jeśli jesteśmy temu przeciwni, to nie.
Ja myślę, że ten proceder jest chyba rozpoznany, bo jak przejeżdżam koło tych kamienic, na których wiszą te szmaty od 10 lat, to tak samo wiszą, a one są wciąż nieremontowane. To znaczy, że tutaj jest coś innego.
To nie jest tak,
że to służy remontowaniu tych fasad. Natomiast Warszawa wygląda jak opakowane miasto, nieprawdziwe, nieautentyczne, traci bardzo wiele i stworzyło się furtkę dla tego typu procederu. No, to jest proceder
przecież. Ale z kolei, jeśli na zabytkowych fasadach pojawia się to, ja kiedyś nie wierzyłem, że to będzie u nas możliwe, jak po raz pierwszy zobaczyłem to w Paryżu na przepięknej fasadzie kościoła Madeleine, którą oglądałem z placu Zgody I nie zorientowałem się, że to było fałszywe, że to był że to było nie tyle fotografia czy malunek, ale coś, co przestawiało tą fasadę, bo był pełen sezon turystyczny, a za tym trwały prace renowacyjne. Z tym, że z daleka to nie szpeciło. Tak samo teraz było z kościołem wizytek, że jednak jest przykryty i widzimy fasadę. No wiadomo, że z normalnym budynkiem tak pewnie nie będzie, bo to są koszty. Coś już się troszeczkę poprawia.
Ale to teraz... dzięki właśnie takim osobom jak ta pani, dzięki temu, że jest jednak jakiś tam protest, że zdarzają
czyli
się...
Czy ta dziurka w tej gigantycznej reklamie była symboliczna?
Absolutnie.
Czy jesteśmy skłonni robić już dziurki w wyłomy w ramach swoich praw to i donosić dla dobra wspólnego?
To ja bym tutaj jednak tę dziurkę w tej reklamie troszeczkę odróżnił, bo ona mi tak przypominała trochę liberum veto. To nasze polskie, że tutaj może nawet wspomina coś
dziurka.
Tak, ale ja nie pozwalam, ja zrobię dziurę. Ale ja bym jednak wziął tutaj pod uwagę coś innego. Otóż na naszej klatce na przykład jest, co prawda nie agencje towarzyskie, no ale różnego rodzaju pizzerie i inne instytucje faktycznie zaśmiecają. I to jest tak, że zaśmiecają korytarz, bo jasne jest, że przez dwa dni nie sprzątany korytarz, to po prostu już trzeba by chodzić w tych reklamach. No i teraz tak naprawdę ustalenie tego nie jest bardzo problematyczne, kto to roznosi, bo przecież na każdej takiej reklamie, chyba nawet agencji towarzyskiej, jest napisany adres, tak, gdzie należy zadzwonić, żeby skorzystać z usługi, czyli domyślnie jest to zleceniodawca tej reklamy. Więc jasne jest, że to można ukrócić, ale faktycznie, ja sam obserwuję, że ludzie troszeczkę się tego boją. Tak samo jak ludzie, którzy na przykład w pracy mają kogoś, kto przeszkadza, też czasami boją się donieść do szefa właśnie dlatego, że boją się tej gęby donosiciela, nawet wtedy, kiedy zupełnie ich prawo jest łamane w tym momencie.
Ale ja mam przykład, który mnie wciąż fascynuje. To jest przykład z miasta Cieszyn. Pamiętam, realizowaliśmy kiedyś jakiś projekt dawno, dawno temu. Ja tam odwiedziłem lokalnego antykwariusza, który mnie zaczął wprowadzać w kulturę Stella. I mówi, wie pan, nas jest tutaj 20%, 80% to już są ptoki, które przyjechały tutaj. I my mamy ten obowiązek sprawowania pieczy nad tradycją, która została nam powierzona. I wyprowadził mnie z tego swojego sklepu i pokazał na próg kamienicy obok. I zadał mi pytanie, no niech pan powie, czy to tak może wyglądać? Ja mówię, no wie pan, ten próg jest ładny, nowy. A widzi pan, w jakim on jest kolorze? Ja mówię, no takim jasnym, nie proszę pana. Za Franciszka Józefa było w popielatym. Poszliśmy do pani konserwator zabytków, powiedzieliśmy, że natychmiast mają to zmienić i ma być tak, jak ma być. I oni się tego absolutnie... prawda, nie wstydzą, uważają, że to jest ich obywatelski obowiązek. Poszedłem kiedyś też do pani konserwator zabytków z tego miasta i mówię, wie pani jest najszczęśliwszą konserwator zabytków na świecie, bo pani właściwie rozstrzyga spory, pani nie jest stroną, tylko pani jest mediatorem między tymi, którzy domagają się prawa i urody tego miasta, jej zachowania, a tymi, którzy próbują to niszczyć. W Warszawie, jestem przekonany, mamy taką sytuację, że pani Nekanda Trepka wyłącznie występuje w roli inkwizytora i tak jest przez wszystkich odbierana. To jest ogromna różnica, ale teraz trzeba by się przyjrzeć, kim są mieszkańcy Cieszyna, kim są ci Stella, prawda? Jaka jest ich tradycja, jakie są te protestanckie wartości, właśnie, które jednak decydują o tym, że ludzie chcą żyć w uporządkowanym świecie bardziej niż...
Tutaj warto się odwołać do znakomitego fragmentu z prozy Jerzego Pilcha, który zrobił takie studium kiedyś, bodaj w książce Moje pierwsze samobójstwo, o zasłanianiu okien.
Tak, tak,
na
pamiętam.
Noc i odsłanianiu rano.
Tak.
Dlaczego właśnie w tamtych okolicach, bo przecież on stamtąd pochodzi,
z Wisły, tak,
należy zasłonić okno wieczorem i odsłonić dość wcześnie rano, żeby nie wzbudzać podejrzeń, że ktoś się leni, tylko że już wstał i się krząta, a z kolei jak w innych częściach Polski nie ma to znaczenia, a wręcz odwrotnie, ktoś może myśleć, że jeśli ktoś zasłania okna, to co on tam wyprawia, prawda? A zasłonięto, jeśli już zasłonił, to może zostać zasłonięte do południa, bo i tak nikt na to nie zwróci uwagi. A my wracamy już za chwilę, po chwili muzyki.